Dziś wyjątkowo z Oliwskiego Zoo. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam.
Będziemy mówili o pięknych miejscach, bo ja właściwie trochę się dziwię, dlaczego to dyrektor Oliwskiego Zoo tak mało podróżuje do egzotycznych krajów. Wszyscy jeżdżą, a pan dyrektor nie ogląda zwierząt w dziczy.
No tak do końca nie jest, bo ja oczywiście poznałem bardzo wiele ogrodów zoologicznych, przede wszystkim w Europie. Więc tutaj wiedzę mam bardzo szeroką, natomiast rzeczywiście
mówiłem jakieś, o dziczy, nie o ogrodach zoologicznych.
Jakieś takie dzikie podróże typu safari, typu dżungla do rzeczy Amazonki. No to są wyjazdy, które jak gdyby przekraczają możliwości funkcjonowania skromnego ogrodu zoologicznego. Chyba,
ale
że jakaś
tym
prywatna...
razem dyrektora poniosło, proszę państwa, prywatnie wyjechał na Zanzibar.
No tak, można powiedzieć, że była to jakaś podróż życia, być może, ale miałem okazję przede wszystkim zobaczyć cudowny park narodowy, jeden jedyny na wyspie Zanzibar, która administracyjnie należy do Tanzanii, ale jako wysepka mała, niedaleko oddalona od wybrzeży Tanzanii, właściwie prowadzi swoją własną administrację i jest trochę traktowana na takiej zasadzie odrębności. Zanzibar, proszę państwa, kojarzy, ma bardzo przykrą kartę. To jest centrum niewolnictwa, które jeszcze do połowy XIX wieku funkcjonowało. Największy handel niewolnikami to właśnie tam, w miejscowości Stone Town, gdzie jest bardzo dużo pamiątek i pokazują, jaki był los tych ludzi przerzucanych, oczywiście w strasznych warunkach, można to sobie wszystko obejrzeć, jak ten proceder handlu niewolnikami się odbywał. Ale przy okazji, ponieważ jest to wyspa, można powiedzieć koralowa, wyspa o cudownej przyrodzie, o fantastycznym drzewostanie, dzikim, trudno dostępnym, o wspaniałych lasach tropikalnych, lasach, które co chwilę zalewane są przez Ocean Indyjski w ramach strefy przypływów, odpływów, więc ta roślinność specyficzna, ukorzeniona, korzenie oddechowe tak zwane, bo tam nie ma możliwości, aby ta roślinność penetrowała w głąb ziemi swoimi korzeniami, bo tak jak wspomniałem, właściwie cała wyspa to jeden wielki koral.
Właściwie
no i zwierzęta.
Muszle sprzedawane u nas nad Bałtykiem to często właśnie stamtąd pochodzą.
To jest duży
to taka ciekawostka.
Problem. Ja przestrzegam przed, bo rzeczywiście będąc tam można załadować cały plecak różnymi pamiątkami typu muszle, koralowce, które brzeg, fale oceanu wrzucają na brzeg. Tamtejsze władze, tutaj mi tak niezręcznie mówić, ale jak się nawet na tym niesamowitym lotnisku, które w zasadzie nie powinno być lotniskiem, tam w ogóle nie ma komputerów, tam wszystko się ręcznie wypisuje, tam nie ma klimatyzacji, to jest naprawdę też taki obóz przetrwania w tej temperaturze 36 stopni, wilgotności prawie 90%. Jak się da tego symbolicznego dolara, to właściwie w ogóle żadnej torby nie otwierają. Ale nasze władze celne są wyczulone i mogą prześwietlić nasze bagaże, więc przestrzegam. Można obejrzeć cudowne rzeczy oferowane nawet na plażach, nad brzegiem oceanu. Nie kupujmy tego, bo będziemy mieli wielkie problemy. To są po prostu zakazane prawem możliwości przywożenia elementów odzwierzęcych, a koralowce też przecież do tej grupy należą. Możemy sobie popatrzeć na to, ale na pewno nie przywozić do kraju. Miałem okazję zwiedzić cudowny, jeden jedyny park narodowy, Yosani Park, w którym żyją małpy, których nie ma w naszym ogrodzie zoologicznym. Żyją gerezy trójbarwne. Niektórzy na nie wołają gerezy rude, ale trójbarwna jest nazwą bardziej prawidłową, które jakieś podobieństwo, szczególnie w zachowaniu, mają do naszych gerez, które eksponujemy w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym. My mamy gerezy abisyńskie. To jest gatunek endemiczny, a więc występujący tylko i wyłącznie na wyspie Zanzibar. To są małpki, które nawet przyzwyczaiły się do takich wszędobylskich turystów, ale trzeba mieć szczęście, bo tam, jak wiemy, są dwie pory roku, pora słoneczna i deszczowa. I jeżeli zaczyna się pora deszczowa, pada deszcz przy tej temperaturze 30 parę stopni, potworna wilgotność, te zwierzęta chowają się wysoko, wysoko w koronach drzew i wtedy one są niewidoczne. Jeżeli jest dzień słoneczny, małpki schodzą na ziemię i są na tyle już przyzwyczajone do obecności turystów, że nawet dają się bardzo ładnie sfotografować. Każdy zwiedzający ma obok siebie anioła stróża w postaci pracownika Parku Narodowego, bowiem ten problem dokarmiania zwierząt funkcjonuje nie tylko na przykład w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, ale również tam. A te zwierzęta są bardzo wyczulone na fatalne skutki takiego dokarmiania, bowiem są to małpy liściożerne. Żołądki tych małpek nie mają enzymu, który trawi cukier. A więc gdybyśmy podawali tam, nie daj Boże, banana, herbatniki, jakieś inne cukrowe wspaniałości, które być może to zwierzę by zjadło z łakomstwa, efekty uboczne mogłyby być fatalne. Po prostu one by zaczęły cierpieć na dolegliwości pokarmowe, a w konsekwencji nawet mogłyby zakończyć życie. One jedzą tylko liście, tak samo jak i nasze gerezy abisińskie, tylko liście zajadają, bo specjalny kilkukomorowy żołądek jest przystosowany do trawienia prawie wyłącznie liści lub niedojrzałych owoców, które nie mają jeszcze w swoim składzie cukru. Żyją w małych grupach, takich rodzinnych, 30-40 osobniczych, ale na tej przestrzeni około 50 km kwadratowych ma ten teren parku. Tych grup jest oczywiście sporo. Gatunek raczej niezagrożony wyginięciem, chociaż w mentalności ludności tubylczej ta gereza jest określana jako małpa truciciel. Nie wiadomo skąd się to bierze, bowiem ona oczywiście nie posiada żadnego jadu, żadnych jakichś...
nie ma specjalnej broni, tak?
Nie ma takiej broni, która powoduje jakieś zakażenia, jakieś choroby czy śmierć u człowieka, ale to powodowało, że był okres, kiedy na te małpy się polowało, kiedy się je zabijało, albo ku uciesze rodzin, no po prostu zabierano z tej przestrzeni małe małpki, aby hodować je w takiej zagrodzie przydomowej. Śliczne małpki, tam jeszcze koczkodany można było sobie poobserwować, ale te gerezy rzeczywiście z racji tego, że to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie ten gatunek małp można zaobserwować.
To jak się idzie przez taki park?
Idzie się pieszo, idzie się wydeptanymi ścieżkami. Tak jak mówiłem, ma się obok siebie przewodnika, który baczy, aby nie zrobić żadnego nieodpowiedniego ruchu wobec tych zwierząt i od razu tam bardzo taktownie i grzecznie każą powstrzymywać te niedobre zamiary. Także nie ma możliwości, żeby zabłądzić, bo przewodnik bardzo szybko nas wyprowadzi na właściwe drogi. Wejście do parku nie jest aż tak bardzo drogie, w granicach $10. Tam jeszcze miałem okazję obejrzeć żółwie olbrzymie, które żyją sobie na takiej wyspie więziennej, to jest Prison Island, która nigdy nie było więzienia, aczkolwiek było budowane, ale nigdy nie spełniało swojej funkcji więziennej, aczkolwiek jeszcze do końca XIX wieku był to też niestety obóz dla niewolników, później dla wszelkich ludzi, którzy przybywali na wyspę Zanzibar, jeżeli to była kolonia brytyjska, więc też to był taki rodzaj kwarantanny, bo ta wyspa raptem 15 minut motorówką się jedzie od brzegu miasta Stone Town, miasta, w którym urodził się Freddie Mercury. Można tą motoróweczką na tą wyspę pojechać i tam od roku 1915 sprowadzono pierwsze cztery żółwie olbrzymie, te największe żółwie, jakie żyją na świecie. W tej chwili tych żółwi jest tam ponad kilkaset. Każdy z tych żółwi ma na skorupie farbą wymalowany wiek. Jeśli wierzyć tym wizerunkom na skorupie, to najstarszy osobnik ma ponad 140 lat i dumnie sobie paraduje wśród innych osobników. Warunki do życia w mojej ocenie nie są zbyt dobre, bo tak jak wspomniałem, ta wyspa też jest jednym wielkim wyspą koralową. Tam nie ma piasku, takiego puszystego, które żółwie lądowe uwielbiają. Tam opracowano sobie metodę, kiedy samice składają zalężone jaja, one są wkładane do inkubatorów i później te małe żółwiki wypuszczane są na teren tej wyspy, która też jest swoistym parkiem, rezerwatem, bo tych żółwi, tak jak wspomniałem, jest tam kilkaset. Piękny ptak, wrona orientalna, na którą wołają, że jest to kruk indyjski, ptak inwazyjny, który drogą morską na statkach bardzo chętnie, bo tak jak każdy krukowaty ptak, który się zaprzyjaźnia z człowiekiem. W tej chwili te wrony orientalne opanowały prawie całą wyspę i ciekawostka, władze wyspy zezwalają na zabijanie tych ptaków, a ponieważ tam jest takie cudowne życie, pole.
Wrony są traktowane jako intruzy, tak?
Jako wielkie intruzy, szkodniki. A ponieważ wspomniałem to pole, znaczy powoli. Tam się nikt nie spieszy. Tam życie polega na cudownym przetrwaniu. W ramach bardzo skromnych potrzeb, jakie mają mieszkańcy wyspy. Ale upolować taką wronę za pomocą zwykłej procy. Tych proc tam prawie każdy ma w kieszeni, nosi i tylko wygląda, gdzie taka wrona usiądzie. Pyk kamyczkiem, bo dolara płacą za taką wronę, więc to jest coś niesamowitego, ale tych ptaków jest tam tak dużo, że te szkody, bo to jednak jest eliminacja innych gatunków ptaków, wikłacze cudowne, które potrafią na niedużych drzewach kilkadziesiąt gniazd zbudować i tam całe życie, rój tych ptaków kolorowych, żółtych, niebieskich, całe to mała wysepka, a naprawdę cudowna bioróżnorodność, szczególnie cudownej fauny.
O Zanzibarze opowiadał dyrektor Michał Targowski.